sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minut po 19 na antenę Radia Poznań wraca audycja w sportowym rytmie. Niedziela, 21 dzień grudnia. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Przy mikrofonach
Grzegorz Hałasik
oraz Wojciech Bernard. Będzie znów o piłce nożnej. Będą podsumowania zbliżającego się do końca 2025 roku w wielkopolskim sporcie. Będzie także kolejny na pewno gorący meldunek z hali przy Drodze Dębińskiej, gdzie dzisiaj o pierwszoligowe punkty walczą koszykarze Enea Basketu Poznań. Ale wcześniej zaglądamy na międzynarodowe sportowe areny.
Kacper Tomasiak zajął 5. miejsce, Paweł Wąsek był 13., Kamil Stoch 18., a Maciej Kot 27. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, to jego 37. zwycięstwo w karierze, przed Słoweńcem Domenem Prewcem i Niemcem Felixem Hoffmanem. W konkursie skoków kobiet Anna Twardosz zajęła 21. miejsce, wygrała Słowenka Nika Prewc, 6. była prowadząca w klasyfikacji generalnej Japonka Nozomi Maruyama, Twardosz w generalce jest 20. Sindre Tielemeland odejdzie z Lecha Poznań. Najważniejszy asystent trenera Nilsa Frederiksena po zakończeniu sezonu obejmie 5-krotnego mistrza Norwegii Molde FK, poinformował dzisiaj poznański klub. Wydarzenia ligowe. W meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych w Kaliszu miejscowy Netland MKS wygrał ze Stalą Mielec 27-24. Z kolei w kobiecej Superlidze Ruch Szczypiorno-Kalisz przegrał na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce 21-34. W ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań pokonał na wyjeździe ekipę Wichoś Jelenia Góra 93-62. Natomiast w Poznaniu trwa mecz pierwszej ligi koszykarzy. Enea Basket gra z Resowią. Do przerwy poznaniacy prowadzili 52-41. To poprosimy o meldunek Krzysztofa Ratajczaka z tego spotkania, bowiem rozpoczęła się już trzecia kwarta, druga połowa.
6 minut 50 sekund do końca tej trzeciej kwarty i 10-punktowe prowadzenie poznańskiej ekipy na basketu 56-46. W imponującym stylu rozpoczął tę trzecią kwartę spotkania grający z numerem 6 kapitan drużyny Enei Basketu Michał Samsonowicz, ten mierzący 186 cm gracz z lewego skrzydła kapitalnie trafił za 3 punkty, a że przy okazji był faulowany, to miał dodatkową szansę, z której także skorzystał. Więc zaczęło się od prawdziwego koszykarskiego trzęsienia ziemi, czyli 4 punktów dla drużyny poznańskiej i było prowadzenie 56-41. Później po stronie drużyny Resowi włączył się do gry najbardziej skuteczny zawodnik występujący z numerem 32 na bordowym trykocie, kapitan tego zespołu Kacper Młynarski. Zdobył kolejnych 5 punktów, a teraz będzie miał szansę, bo staje na linii rzutów wolnych. 2-3 razy odbija od parkietu piłkę. Pierwszy rzut wolny tego gracza celny. 56-47. No i zobaczymy, jak wyglądać będzie druga próba. Też celna. Jest 48 punkty dla gości, ale nadal prowadzenie Enei Basketu Poznań z Resowią. 56-48. 6,5 minuty do końca kwarty numer 3.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście z Krzysztofem Ratajczakiem będziemy się jeszcze łączyć w tej części audycji w sportowym rytmie. 8 minut po 19, po piosence jednak piłka nożna. Piłka nożna na antenie Radia Poznań, 11 minut po godzinie 19. Na początek wracamy do ostatniego w 2025 roku występu piłkarzy poznańskiego Lecha. W czwartek, w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, mistrzowie Polski na wyjeździe wygrali z czeską Sigmą Omuniec 2-1, przypieczętowując swój awans do przyszłorocznej części tych właśnie rozgrywek. Posłuchajmy pomeczowych komentarzy.
Piłkarz Lecha Antoni Kozubal po zwycięstwie 2-1 w Ołomuńcu z Sigmą. Trzeba przyznać, że nie był to jakiś mecz piękny, porywający. Momentami wam po prostu nie szedł, a go wygraliście i chyba o to w tym meczu chodziło.
No zdecydowanie. Wynik tutaj był kluczowy, żeby też awansować na najlepszą lokatę, żeby na to, powiedzmy, łatwiejsze losowanie trafić. Cieszymy się, że tak zakończamy ten rok sportowo i szykujemy się na wolne.
Pierwsza połowa była chyba tutaj dziwniejsza, bo wydawało się, że jesteście zamknięci na własnej połowie, chociaż Sigma nie stwarzała sytuacji, a wy co wyprowadziliście akcję, to było groźnie i dwa gole padły.
No tak, spodziewaliśmy się tego wysokiego pressingu Sigmy, no ale skoro udało nam się strzelić te bramki, no to gdzieś tam wyszło tak jak miało, więc jest okej, okay, ale zdecydowanie wyobrażaliśmy sobie jednak, że będziemy bardziej kontrolować te spotkania, postawili dobre warunki. W ostatnich minutach już tak było, posyłać te dalsze podania, żeby tam powalczyć o tą piłkę, też boisko nie sprzyjało też w ostatnich minutach, więc warto było raczej pograć w ten sposób, za plecy i nie powiem wycierpieć, ale w ten sposób zakończyć ten mecz.
Na trybunie prasowej w roli komentatora, eksperta Polsatu, były piłkarz m.in. Lecha Poznań, Maciej Żurawski. Jesteśmy tuż po zwycięstwie Lecha z Sigmą Ołomuniec 2-1. Piękny mecz to nie był w wykonaniu kolejorza, ale najważniejszy ze skuteczny i z awansem.
Znaczy właśnie piękny nie był i tak naprawdę może nawet nieskuteczny, a nieskuteczny, chociaż Lech wygrał i to jest najważniejsze. Natomiast te sytuacje, które Lech sobie stworzył, to szkoda, że nie padły z nich bramki, bo Ismaili te dwie świetne okazje po bardzo ładnych akcjach zresztą, o których pewnie byśmy dużo więcej mówili, gdyby wtedy bramki faktycznie padły. Też niestrzelony rzut karny, ten drugi Isaka, także Lech myślę, że mógł ten mecz spokojnie zamknąć dużo wcześniej, mieć dużo większej spokoju, a tak widzimy, jak to jest, kiedy prowadzisz 2-0, jakiś jeden błąd, jedna sytuacja, gdzie tracisz bramkę po stałym fragmencie gry i ile nerwowości jest w tych ostatnich potem 10 minutach tak naprawdę. Choć trzeba powiedzieć, że faktycznie no, Sigma pokazała to, czego się spodziewaliśmy. Dużo walki, dużo charakteru, nawet momentami naciskająca na Lecha, który broni się we własnym polu karnym, ale pomysłu na rozwiązywanie sytuacji, na kreowanie sytuacji, czy jakiejś wielowariantowości, tego nie było. To był prosty sposób, to było dośrodkowania główne w pole karne, próby uderzenia, tych uderzeń było sporo, ale dużo też tak naprawdę niecelnych. Natomiast Lech tych kilka sytuacji stworzył sobie doskonałych wręcz. Że to spotkanie mogło się równie zakończyć wynikiem 4-1, albo nawet 5-1. I z tego się trzeba cieszyć, że Lech ma piłkarzy, którzy w trudnych momentach potrafią pokazać jakość, bo bramka strzelona przez Michała Isaka, ta pierwsza, no to jest geniusz, tak? To jest geniusz napastnika, który w sytuacji nieoczywistej, gdzie często z takiej pozycji trudno jest w ogóle trafić w bramkę, a co dopiero ją zdobyć, no uderza w taki właśnie sposób i to trzeba cenić. I tych piłkarzy, takich Lech ma kilku, którzy tak potrafią po prostu indywidualnie pokazać się w meczu i dać drużynie określony błysk. Natomiast ja jestem trochę rozczarowany z niedosytem, bo wydaje mi się, że Lech w fazie ligowej Ligi Konferencji mógł się pokusić spokojnie o walkę o pierwszą ósemkę. I szkoda mi na przykład spotkania wyjazdowego z Rayo Vallecano, nawet może nie zwycięstwa, ale chociażby utrzymania remisu, bo była na to szansa. No już nie mówiąc o drużynie z Gibraltaru, bo po prostu no wolę ten mecz wymazać z pamięci. Jedna wielka pomyłka tak naprawdę i niesamowite rozczarowanie.
Teraz. Tyle z Ołomuńca, gdzie Lech wygrał z Sigmą 2-1 i przepieczętował swój awans do dalszej części rozgrywek w ramach Ligi Konferencji. Kolejorz zajął 11. pozycję w tabeli fazy zasadniczej. 16 stycznia odbędzie się losowanie etapu barażowego, w którym jednym z rywali Lecha będzie albo fiński zespół Kuopion Paloseura, albo Szkendija Tetowo z Macedonii Północnej. Gdyby Lechowi udało się przejść jednego z tych rywali, to w następnej serii potencjalnym rywalem będzie zwycięzca zmagań pomiędzy Szachtiarem Donieck a znanym dobrze Lechowi hiszpańskim Rayo Vallecano.
Piłkarze Lecha Poznań do treningów wrócą 6 stycznia. 5 stycznia wszyscy muszą zameldować się w Poznaniu, by nikt nie spóźnił się na trening. 10 wyjazd na zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i 16 stycznia będzie wspomniane losowanie, więc ten styczeń bogaty. I w ostatni weekend stycznia już pierwsze spotkanie z gdańską Lechią na własnym stadionie. To będzie już mecz ekstraklasy, a pucharowe mecze w lutym. Ale nudy nie ma, jeśli chodzi o wieści z Lecha Poznań. Dzisiaj kolejorz potwierdził, że po zakończeniu tego sezonu, czyli za pół roku, odejdzie z Lecha Poznań Sindre Tielmeland. To jest najbardziej zaufany asystent trenera Nilsa Frederiksena, odpowiedzialny za przede wszystkim taktykę zespołu. I przypomnijmy, że właśnie tego szkoleniowca Lech wykupił z IFK Göteborg, by mógł pracować w Poznaniu. Umowa na 2 lata wygaśnie z końcem sezonu i wtedy Tielmeland z Lecha odejdzie. Kilka skandynawskich klubów miało ochotę go zatrudnić jako pierwszego trenera i ostatecznie norweski Molde FK namówił Tiel Melanda na pracę w tym klubie od połowy roku. Odszedł już Duńczyk Markus Uglieberg, on od tego sezonu był w gronie asystentów Nilsa Frederiksena, ale sprawy rodzinne sprawiły, że musiał wrócić do rodzinnej Danii. Tam też znalazł pracę, ale w Lechu nie będzie pracował. Trwają więc poszukiwania nowego asystenta na teraz, który zastąpi Duńczyka Markusa Uglieberga. Już sporo spotkań szefowie Lecha z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą odbyli. Nie wykluczają także Polaka w sztabie szkoleniowym w gronie tych zaufanych współpracowników Frederiksena, ale na razie decyzje nie zapadły. Niemniej nowy asystent trenera ma zostać wybrany do wyjazdu na zgrupowanie. Natomiast po zakończeniu sezonu, kto zastąpi Tiel Melanda, nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy Nils Frederiksen nadal będzie szkoleniowcem Lecha Poznań, bo umowa obowiązuje do końca sezonu. Gdy Duńczyk przychodził do Poznania, podpisał 2-letni kontrakt. Tutaj już wstępne rozmowy się toczą, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły na linii Lech Poznań Frederiksen, czy bardziej jego menadżer, ale też nie ma żadnego wynikowego ultimatum dla trenera Frederiksena, że musi coś zdobyć, coś osiągnąć konkretnego, by dalej pracował w Lechu. Niekoniecznie wyniki będą o tym decydowały, no, ale postawa w rundzie wiosennej jak najbardziej. Wiele jest takich wypadkowych, więc tutaj rozmowy jeszcze będą się toczyły. Zatem dzieje się, chociaż od samych spotkań w wykonaniu piłkarzy Lecha. Na razie odpoczywamy.
18 minut po godzinie 19. Pozostajemy przy piłce nożnej, choć już nie w kontekście Lecha Poznań, ale wielkopolskiego szkolenia futbolowej młodzieży.
Marcin Drajer, szef Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Jakie te ostatnie 12 miesięcy były pod kątem szkoleniowym między innymi w WZPN-ie?
Obfite, jak co roku one są obfite. Wiele inicjatyw, wiele projektów, które kontynuujemy, też są nowe projekty, więc tak naprawdę jako Wielkopolski Związek staramy się co roku dokładać jakąś kolejną cegiełkę do tego rozwoju. Szukamy różnych rozwiązań, więc myślę, że pozytywnie można by było się wypowiedzieć, natomiast ja zawsze mówię, że to środowisko ma nas oceniać jako związek i Wydział Szkolenia niż ja sam. Natomiast my staramy się jakby też zbierać informacje od trenerów, od ludzi, którzy dzisiaj pracują w klubach i mają też swoje pomysły. Analizujemy to i to, co się sprawdza, czy jesteśmy w stanie przełożyć to na środowisko tej piłki grassrootsowej przede wszystkim, no bo Wielkopolski Związek za to odpowiada, to staramy się to robić, więc kolejne projekty przed nami. Tutaj mogę też, może nie zdradzić, ale też pojawi się projekt dla tych zawodników z rocznika czy z tej kategorii A1, A2, gdzie tych rozgrywek naprawdę jest stosunkowo mało, bo ta piłka jednoosobowa na tym najwyższym poziomie, jeżeli mówimy tutaj o młodzież, jest mało, więc też wychodzimy z propozycją takich szóstek. Można się jeszcze, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, można się zapisać i jak najbardziej będziemy szukać kolejnych takich przestrzeni, gdzie będziemy mogli dać tej młodzieży jak najwięcej możliwości do rywalizacji.
Główna odpowiedzialność za szkolenie pewnie spoczywa na klubach, natomiast związki starają się w tym pomagać. Ważna jest ta współpraca na linii związek-klub, prawda?
No my przede wszystkim, ja powtarzam to po raz kolejny, my jako związek jesteśmy od tego, żeby zachować regulaminy, zasady gry czy formy, w jakiej ma się to odbywać. Natomiast jak tutaj zostało powiedziane, też po stronie klubów jest jakby wychodzenie z inicjatywą, z pomysłami i to się dzieje. To są trenerzy, są ludzie, którzy są bardzo blisko klubów i oni wychodzą z propozycjami różnego rodzaju rozgrywek. My jako związek jesteśmy otwarci i na tyle, na ile możemy zadziałać, bo wiadomo, czasami to są rzeczy, których no nie jesteśmy w stanie zrobić, chociażby dlatego, że Wielkopolska jest bardzo dużym województwem, ale bierzemy to pod uwagę i dużo inicjatyw wychodzących ze środowiska jest analizowana tutaj w Wydziale Szkolenia i przekładamy to, staramy się przełożyć to jak najlepiej na to nasze podwórko tutaj lokalne.
A jakieś takie podstawowe cele i zadania, które sobie stawiacie na ten przyszły rok?
No to przede wszystkim przy kadrach wojewódzkich. No naszym celem nadrzędnym to jest właśnie selekcja tych najbardziej uzdolnionej młodzieży, zarówno chłopców i dziewcząt, która z perspektywy czasu będzie reprezentowała nasze województwo, czy nasze kluby tutaj w Wielkopolsce na arenach no tej piłki, powiedzmy już nie grassrootsowej, ale tych akademii, a potem no finalnie chcielibyśmy, żeby jak największa grupa tych zawodników trafiała na poziom ekstraklasy reprezentacji. No to jest jakby główny cel. To, co dzieje się do momentu piłki seniorskiej, to jest etap szkolenia. Czy to będzie Żak Skrzat, czy będzie Olik, czy junior starszy, no to jest etap szkolenia. Celem nadrzędnym jest doprowadzenie zawodnika, czyli jednostki do poziomu piłki seniorskiej na poziomie ekstraklasy i reprezentacji Polski.
Z Marcinem Drajerem rozmawiał Dawid Cytrowski. 21 minut po godzinie 19. Wracamy do koszykówki i ponownie jesteśmy w hali przy drodze Dębińskiej. Pierwsza liga i starcie Enea Basketu Poznań z Resowią. Ponownie na naszej antenie Krzysztof Ratajczak. Powinna chyba kończyć się trzecia kwarta tego spotkania.
nieprawdopodobnie emocjonujące jest w hali poznańskiej AWF przy drodze Bdębińskiej. Jest nadal prowadzenie Enei Basketu Poznań, ale już tylko pięciopunktowe, bo teraz Koperski, gracz OP Team Resowi, jest na linii rzutów wolnych. 71-66, 36 sekund i 30 do końca kwarty numer 3. Nie najlepiej układającej się dla poznaniaków kolejne trafienie z rzutu wolnego gracza drużyny rzeszowskiej. No już tylko 4 punkty przewagi. Znakomicie prezentował się Mikołaj Stopierzyński w pierwszej części tej trzeciej kwarty. Ma już 18 punktów na koncie, ale później prawdziwy koncert wspomnianego już przeze mnie w poprzednim wejściu kapitana drużyny Rzeszowa Kacpra Młynarskiego. Już 23 punkty na koncie gracza z numerem 32, ale dokonują rotacji obaj trenerzy. Poddenerwowany debiutujący w roli szkoleniowca Enei Basketu łotewski trener Edmund Walejko, bo kolejna akcja drużyny gości z samym syreną kończącą czas 24 sekund i także czas kwarty numer 3. Zdobyte punkty przez rzeszowian takim półhakiem tam pofrunął gracz z numerem 11. To oczywiście ten Argentyńczyk z polskim paszportem Santiago Vaulet zdobył kolejne 2 punkty, a to oznacza, że po trzeciej kwarcie Enea Basket Poznań prowadzi z Resowią, ale już tylko 2 punktami, 71-69. Teraz krótka przerwa, a później już wielkie emocje rozstrzygającej kwarty numer...
Na zegarze 26 minut po godzinie 19 do 20 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie i właśnie te minuty, które zostały do 8 wieczorem, w dużej mierze poświęcimy podsumowaniom roku 2025 w wielkopolskim sporcie i najpierw podsumowanie tego sportu w Poznaniu oraz w powiecie poznańskim. Posłuchajmy.
Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, pan Maciej Piekarczyk. Kończy się rok 2025. Miasto już zapowiada specjalną galę podsumowującą i wręczenie nagród. To wszystko dopiero 14 stycznia w sali wielkiej Poznańskiego Zamku. Ale ja chcę zapytać właśnie pana dyrektora o to, jak ocenia pan z perspektywy pełnionej przez siebie funkcji ten poznański sportowy rok już teraz.
Może rozpocznę od sportu młodzieżowego. Tak jak zwykle bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, aby nasze sportowe kluby szkolące młodzież uzyskiwały odpowiednie dofinansowanie i żeby w efekcie, żebyśmy mieli do czynienia z sukcesami. Przypomnę, że bardzo fajnie, udajnie rozpoczął się rok. Dziewczyny koszykarki AZS-u zdobyły Mistrzostwo Polski w Poznaniu. Później mieliśmy sukcesy siatkarek energetyka, zarówno w kategorii juniorki, jak i juniorki młodszej i następne sukcesy w sporcie młodzieżowym. Oczywiście czerwcowy tytuł Mistrza Polski piłkarzy Lecha jest absolutnym sukcesem. Cieszył się cały Poznań, nie tylko Wielkopolska. Oczywiście mieliśmy też sukcesy w sportach indywidualnych z Martyną Klac na czele, która absolutnie zwyciężyła i mam nadzieję i przypuszczam, że zdobędzie Nagrodę Sportową Miasta Poznania, ale to oczywiście jeszcze będzie poddane pod obrady kapituły.
Jeżeli chodzi o najważniejsze imprezy, które się tutaj odbywały, takie proste skojarzenie, tenisowy Challenger na Poznań Open, ale także fantastyczne zawody na torze regatowym Jeziora Maltańskiego. No i ta jesień to przecież też europejskie puchary na bułgarskiej. Ja wiem, że o wielu nie powiedziałem, dlatego sugeruję się też pańską opinią, co taki największy efekt wywołało.
Wszyscy wiemy o trudnościach związanych z imprezami odbywającymi się na torze regatowym. Dzięki oczywiście działaczom, dzięki oczywiście pracownikom POSIR-u te imprezy odbyły się i mamy oczywiście opinie międzynarodowych federacji, że były na odpowiednim poziomie. Przypominam, były sukcesy poznaniaków. Oczywiście impreza tenisowa ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem widzów. Oczywiście w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Liczymy na medale Polaków, poznaniaków. Mamy też turniej tenisowy. I przypomnę jeszcze, że mieliśmy bardzo fajną imprezę. Niestety ona nie będzie powtórzona. Był to finał siatkówki plażowej odbywający się nad Jeziorem Rusałka. W przyszłym roku, z tego co wiem, organizatorzy wracają do jednej z eliminacji, ale wiem też, że ta impreza cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.
Była też taka fajna puenta już w świątecznym anturażu, czyli kawaliada na poznańskich targach. Też impreza ciesząca się w głównym innym konkursem, o Grand Prix miasta Poznania. Wspomniał pan o kajakarskich mistrzostwach świata 2026 na Malcie. Coś jeszcze w tym kalendarzyku już na biurku jeszcze w grudniu leży u pana?
No te imprezy właśnie, czyli mistrzostwa świata, czyli cyklicznie odbywająca się kawaliada, to ze strony poznańskich targów mamy zapewnienie, że ta impreza w przyszłym roku oczywiście ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem poznaniaków się odbędzie. Z imprez nowych bardzo ciekawie zapowiadają się mistrzostwa Europy w Aikido, które specjalnie na tą okazję targi udostępnią jedną z hal. Będzie to też fajna propozycja dla mieszkańców.
Myślę, że dyrektor Łukasz Szemiedziałko by nam nie wybaczył. Nie pojawiły się nazwy półmaraton i maraton w naszej rozmowie. Bijemy się trochę w piersi, prawda?
Tak, oczywiście.
Sam zapomniałem.
To są imprezy, które co roku nie brakuje tego akcentu sportowego oczywiście, bo przecież też tam kibicujemy tym najlepszym maratończykom, żeby uzyskiwali rekordy trasy. Natomiast tutaj chodzi oczywiście o sport powszechny, o to, żeby jak najwięcej poznańców, nie tylko oczywiście gości, nie tylko z Polski, ale z całego świata do nas zawitało, bo te imprezy są już tak na stałe, wpisały się w kalendarz sportowy miasta Poznania, że przepraszam bardzo, że ich nie wymieniłem, ale oczywiście kibicujemy i jestem przekonany, że dyrektor POSIR-u, pan Łukasz, i jednocześnie dyrektor maratonu i półmaratonu, Łukasz Miadziołko, dołoży wszelkich starań, żeby zaskoczyć czymś biegaczy, nową trasą, nowymi pomysłami, bo jest to bardzo fajnie przyjmowane przez wszystkich uczestników.
To jeszcze zerknijmy na ten sygnał już nowego roku. Ta poznańska gala sportu w Sali Wielkiej 14 dnia stycznia. Będą na pewno stypendyści, ale też są inne kategorie, do których już się chyba zdążyliśmy trochę przyzwyczaić.
Oczywiście super senior, tytuł przyznawany przez pana prezydenta zasłużonym dla poznańskiego sportu działaczom, sportowcom, ludziom związanym z poznańskim sportem. Mamy taki odzew ze strony środowiska sportowego, że to jest bardzo, bardzo cenione przez te osoby wyróżnienie, dlatego 10 super seniorów, już wiem, że tylu ich będzie wyróżnionych przez pana prezydenta. Oczywiście wyróżnienia dla poznańskich klubów dotyczące sportu młodzieżowego, system sportu młodzieżowego, program prowadzony przez ministerstwo. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny AZS, organizacja środowiskowa, zajmie pierwsze miejsce w tej rywalizacji. Stąd też docenienie nie tylko AZS-u, ale też pozostałych 9 poznańskich klubów, które osiągają bardzo dobre wyniki w sporcie młodzieżowym.
Z dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Maciejem Piekarczykiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Teraz z Urzędu Miasta przenieśmy się do Starostwa Powiatowego. Dawid Cytrowski, jego rozmówca.
Aż 25 młodych zawodników dostało od nas wyróżnienia. I tu już mówimy o poziomie naprawdę bardzo wysokim, bo na przykład hokeistki na trawie są mistrzyniami świata halowymi. To są 3 zawodniczki ze Swarzędza, a trenerem jest mieszkający Błęczycy, pan Krzysztof Rachwalski. Te zawodniczki ze Swarka Swarzędz pochodzą. Mamy brązowe medale Tomasza Łomaszewskiego z jedynki Kurnik w kolarstwie. Drugą taką dużą, takim dużym ośrodkiem kolarskim jest Tarnowo, czyli Tarnowia. Nawet w tenisie, w grze pojedynczej Sebastian Tejerina z Kostrzyna został mistrzem Polski. To jest wiek do lat 16. Do pierwszej ligi tenisa stołowego awansował klub z Przeźmierowa Kings of the Table. Zapaśnicy Unii Swarzędz mają medale Mistrzostw Polski. Wiktor Kaczmarek z Akademii Bilardowej w Rokietnicy jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów do lat 17 w bilardzie. Bartosz Górczak, to jest mieszkaniec gminy Bóg, został mistrzem świata w para lekkoatletyce w pchnięciu kulą. Ten tytuł zdobył w New Delhi w Indiach. Wracając już do sportu niepełnosprawnych, to mamy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Owińskach, który co roku robi zawody lekkoatletyczne dla takich ośrodków z Europy i to się udaje. A ciekawostką jest to, że tam wymyślono nową dyscyplinę, tenis dźwiękowy dla niewidomych. No i mamy takie ośrodki jak Swarzędz, jest hokej na trawie, zapasy, koszykówka, oczywiście piłka nożna jest w każdej gminie na mniejszym czy wyższym poziomie. W Tarnowie Podgórnym to mamy tenis, kręglarstwo, koszykówkę, kolarstwo, Bóg i Dopiewo to są ośrodki piłki ręcznej, bo tam są zespoły Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej Kobiet i Spartakusa. Grają oba zespoły w pierwszej lidze i mają duże osiągnięcia, jeśli chodzi o dzieci, o juniorki, o młodziczki. Mają też reprezentantki kraju. W Puszczykowie mocną pozycję ma badminton, w Luboniu tenis stołowy, w Kórniku już mówiłem kolarstwo, w Rokietnicy bilard, w Suchym Lesie koszykówka, a w Pobiedziskach tenis. My jeszcze dodatkowo mamy uczniów naszych szkół ponadpodstawowych, którzy dostają nagrody starosty za wybitne osiągnięcia, ale to jest nie tylko w sporcie, także w innych dziedzinach, no ale zwykle to są sportowcy.
No właśnie, panie starosto, pan wspominał o tym, zaczynając od tych najmłodszych, później także po tych już, można powiedzieć, wyczynowców, którzy na co dzień sport trenują, to też pokazuje, że w zasadzie cała ta ścieżka kariery w powiecie poznańskim jest zapewniona, no bo są ośrodki, które szkolą młodzież, są także ci, którzy skupiają się już na jakby doskonaleniu na tym etapie zawodostwa.
My dajemy nagrody co roku za uzyskane wyniki. To, że potrafimy znaleźć to zdolnych zawodników czy zawodniczki. Takim przykładem jest pani Ania Jagacia, która reprezentowała nas na jednej z olimpiad. Wielu zawodników w sportach walki, kolarze to samo. Jeśli jest to osoba, która jest też uczniem naszej szkoły, to czasami może dostać podwójną nagrodę. Te nagrody nie są małe. My w tym roku trochę zmieniliśmy ocenę tych zawodników, biorąc pod uwagę rangę zawodów. Czyli już na przykład na Mistrzostwach Świata czy na Olimpiadzie, no już wystarczy być na tej Olimpiadzie i zmieścić się w pierwszej na przykład ósemce. Przedtem tego nie było. I muszę powiedzieć, że wielu zawodników to są mistrzowie, wicemistrzowie świata czy Europy, mistrzowie przynajmniej medaliści Mistrzostw Polski. Już pewnie niżej się nie da, bo nie ma już. Ci, którzy są poza pulą medalową, no to już nie dostają takich nagród, bo tam jest pierwsza, druga, trzecia nagroda, bo medaliści taką nagrodę otrzymują. No my się cieszymy, że te nagrody są przyznawane zawodnikom różnych dyscyplin.
Czego można życzyć sportowcom, zarówno tym profesjonalnym, jak i tym młodym, którzy dopiero zaczynają na ten nowy 2026 rok?
No na pewno sukcesów i w tym życiu sportowym i pozasportowym, szacunku, no i dużej liczby widzów na trybunach. A szczególnie najbliższych, bo ja obserwuję, że tam, gdzie rodzina angażują się w zawody, czyli przychodzą na zawody, czasami wielopokoleniowe, to tam jest naprawdę dużo ludzi i to się zupełnie inaczej na takiej hali gra.
Z wicestarostą powiatu poznańskiego o sporcie w 2025 roku, Tomaszem Łubińskim, rozmawiał Dawid Cytrowski.
A my poprosimy o błyskawiczny, krótki meldunek z hali Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie trwa pierwszoligowy mecz koszykarzy na Basket Poznań kontra Resowia i Krzysztof Radajczak.
Emocje, raz jeszcze emocje. 4 minuty 54,5 sekundy do końca tego spotkania i 3-punktowe prowadzenie NEI Basketu Poznań 87-84. Koncert w drużynie Optim Energii Polskiej Resowi Kacpa Mynarskiego. Już 30 zdobytych punktów i 6 trafień za 3 punkty. Poznaniacy grają bardziej zespołowo, ale to niezwykle wymagający mecz. 4 minuty 40 sekundy do końca. 3 punkty przewagi Poznania nad Rzeszowem 87-84.
Za 20 minut 20 w audycji w sportowym rytmie wracamy do sportowych podsumowań 2025 roku. W czwartkowy wieczór odbyło się właśnie takie spotkanie związane z działalnością organizacji środowiskowej AZS Poznań. Z prezesem klubu Tomaszem Szponderem rozmawiał Krzysztof Radajczak.
Prezes Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, pan Tomasz Szpon. Panie prezesie, zawsze takie spotkania świąteczno-noworoczne, podsumowujące, no skłaniają do pewnych refleksji i najbardziej banalnych pytań nawet, takich dziennikarskich. Jaki to był sportowy rok 2025 dla AZS OŚ?
Dobry, może bardzo dobry nawet dla całego AZS-u tutaj w Poznaniu. No co, w sporcie studenckim nadal mamy najszerszy w kraju system rozgrywek środowiskowych, regionalnych dla studentów. Politechnika wygrała tym razem klasyfikację generalną. W sporcie wyczynowym dużo medali Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Tutaj i klub AZS AWF z kajakarkami, z Martyną Klat. Obydwie sekcje taekwondo. Mieliśmy medale Mistrzostw Europy i Dagmary Haremzy i Julii Nowak. Żeglarze, Sandra Jankowiak też z medalem Mistrzostw Europy. Było tych sukcesów dużo zarówno w sporcie seniorskim, jak i młodzieżowym. No i trzecia ta działka, czyli sport dzieci i młodzieży. No, wygląda na to, że ponownie wygramy klasyfikację generalną wszystkich klubów w Polsce jako organizacja środowiskowa na ponad 4000 sklasyfikowanych klubów. AZS AWF troszeczkę niżej niż w zeszłym roku, ale też znakomite osiągnięcie. Będzie to czwarte miejsce. W zeszłym roku był na podium i myślę, no, że pokazujemy, że dzięki współpracy i z miastem, i z Urzędem Marszałkowskim potrafimy tutaj nie tylko czekać na sportowców, którzy przychodzą na studia, ale też wychowywać sami dla dobra i tego miasta, i jego mieszkańców. Myślę, że to jest duże osiągnięcie. Kontynuujemy też inwestycje w tory łucznicze. Przewidziane zakończenie październik przyszłego roku. No i złożyliśmy aplikację także o budowę hali tenisowej, trzykortowej, profesjonalnej. Pierwszej w Poznaniu przeznaczonej w 90% na pewno dla sportu prawdziwego. Nie dla rekreacji, nie dla zarabiania pieniędzy, ale po to, żeby robić sport. Mamy duże braki, jeśli chodzi o obiekty. Sekcja bardzo duża, 150-osobowa z samych licencjonowanych zawodników. Klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 13, gdzie już doszliśmy do szóstej klasy w tej chwili.
2026 właśnie takie największe wyzwania. Planuje jakieś większe imprezy? W ogóle jakie pan zadania właściwie wyznacza w rozmowie z szefami sekcji, z zawodniczkami,
to
zawodnikami?
Sami to robią, to się samo robi, panie kochany, panie redaktorze. Nie, trochę żartuję, ale na pewno jeśli chodzi o inwestycje, chcemy skończyć w końcu te tory łucznicze. Mam nadzieję, że dostaniemy decyzję ministerialną na budowę hali tenisowej. Mamy tu też obiecane wsparcie Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. A jeśli chodzi o duże imprezy, to w tym roku robiliśmy Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To było jakieś 1200-1300 osób w sumie, a z organizatorami, sędziami, wolontariuszami to około 1500 osób. I prawie tak samo dużą imprezę robimy już w marcu na Termach Maltańskich. Wraca do nas impreza pływacka, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, gdzie liczymy na start około 40 reprezentantów Polski, bo ustaliliśmy taki termin z Polskim Związkiem Pływackim, że praktycznie cała niemal kadra narodowa będzie mogła startować, ponieważ 80% kadry narodowej to są kluby AZS-u i wszyscy oni będą mieli szansę startować na termach. Liczymy na około 1000 zawodników i jakieś 200-300 osób towarzyszących, sędziów i wolontariuszy i tak dalej. A wyniki sportowe to zależą od samych zawodników. Mamy dużo tych imprez. Nie ma co prawda na przykład w lekkiej atletyce ani Igrzysk Olimpijskich, ani Mistrzostw Świata. Będą Mistrzostwa Europy, liczymy tutaj na dobre starty lekkoatletów. Trochę dobrych zawodników przyszło do nas przecież pod koniec roku, także i Julia Nowak, i Paweł Pośpiech, i liczymy na kolejnych zawodników, którzy, o których dbamy po prostu. Nie zawsze jest to takie wsparcie jakieś materialne dla tych studentów, na tym poziomie, którego oni oczekują, ale mamy tu też swój system stypendialny klubowy, dzięki sponsorom i osobom prywatnym też parę dziesiąt osób otrzymuje takie stypendia dodatkowe, żeby po prostu przeżycie tutaj w Poznaniu, szczególnie tych, którzy przychodzą na pierwszy rok i spoza Poznania, było łatwiejsze.
Z Tomaszem Szponderem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Za 16 minut, godzina 20. Teraz w audycji w sportowym rytmie przeniesiemy się jeszcze nad wodę. Tym razem nie podsumowania, ale w zasadzie historia powstania i to, czym obecnie zajmuje się klub sportowy Mistrzowie Wody z Jerzykowa w gminie Pobieciska. O tym założyciel klubu, były Kanadyjkarz Szymon Cybal.
Generalnie 30 lat w sporcie w Kanadyjach, z małą przerwą 10-letnią na tworzenie rodziny i tak dalej. Wróciłem do sportu, to prawda, już w kategorii Masters, gdzie przygotowywałem się do Mistrzostw Świata w Kanadyjkach, gdzie udało mi się za pierwszym rokiem zdobyć pierwszy tytuł Mistrza Świata i konsekwentnie idąc dalej systematyczną pracą, w przeciągu 6 lat udało mi się wywalczyć 10 tytułów Mistrza Świata w Mastersach na sprinterskich dystansach i dystansach maratońskich. I to zaowocowało tym, że chciałbym przekazywać wiedzę, doświadczenie mojego szczebla od samego początku, od dzieci, kategorii dzieci, chłopcy, młodzicy, juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy i teraz mastersi. I chciałbym przekazywać tą wiedzę najmłodszym adeptom sportu i dziewczynom, i chłopakom, którzy chcieliby poznać tą piękną dyscyplinę sportu, jakie jest Kanadyjki. Że możliwości w gmina Pobiedziska stworzyła nam bardzo dogodne do trenowania, więc możemy śmiało realizować nasze założenia.
Trenujecie tylko Kanadyjki, tylko kajakarstwo, czy także inne sporty?
Żeby pływać na Kanadyjce, trzeba być bardzo sprawnym fizycznie. Mamy bardzo złożoną grupę zawodników i sprawniejszych, i mniej sprawniejszych, natomiast żeby pływać dobrze na Kanadyjce, dużo biegamy, dużo ćwiczymy na siłowni, bardzo dużo zajęć robimy na sali gimnastycznej, używamy kalinistyki, bardzo dużo pływamy na supach, na smoczych łodzi, jak również na kanadyjkach, czy też takich bączkach dla początkujących grup. Także bardzo szerokie spektrum sportu, które umożliwia później wsiąść na wyczynową kanadyjkę i pływać i ścigać się na arenach wielkopolskich.
Troszkę na trudny teren wszedłeś, takie mam wrażenie, zakładając klub sportowy, no bo w obecnych czasach przekonanie młodych ludzi do tego, żeby wyszli z domu, żeby zaczęli trenować, żeby nie siedzieli tylko przed ekranem komputera, to wcale nie jest łatwe zadanie.
Myślę, że kluczem do sukcesu jest kadra, którą mamy i atmosfera, którą budujemy. Nie jesteśmy klubem kolejnym w gminie Pobiedziska. Jesteśmy klubem, który zrzesza wielu ambasadorów. Ambasadorów typu Wiktor Głazunow, Aleks Koliadych, Beata Mikołajczyk. To są bardzo znane osoby z areny międzynarodowej, medaliści Mistrzostw Świata, medaliści olimpijscy, którzy są do pełnej dyspozycji fundacji, gdzie mega się wspieramy. Ja sam tworzę też w charakterze klub, w charakterze wzajemnego szacunku. Nie ma, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Wszyscy jesteśmy równi. Staramy się budować mega pozytywną atmosferę w klubie, żeby te dzieci przyciągać, żeby się dzieci wzajemnie szanowały. I to jest piękne, bo widać, że nie ma treningu, gdzie nie mamy mniej ludzi niż 20 osób. To świadczy o tym, że pomimo szarugi za oknem dzieciaki do nas przychodzą i dobrze się bawią.
No właśnie, a ile na co dzień dzieciaków trenuje w klubie tak regularnie?
Na ten moment z licencjami dzieciaczki mamy tutaj około 35 osób i do tego mamy również grupę smoczej fali, czyli grupę dorosłych osób, które trenują na łodzi smoczej w naszym klubie. Nas jest około 15, także aktualnie klub liczy 50 osób.
Jak często te treningi się odbywają? Gdzie trenujecie?
Trenujemy w gminie Pobiedziska, dokładnie w Wieżykowie, w Centrum Kajakarstwa, na ulicy Wierzbowej, do którego serdecznie zapraszamy. Dni treningowe mamy wtorki, środy i czwartki od godziny 17 do godziny 19 i w sobotę od godziny 10.30 do godziny 12.30. Moim celem najważniejszym, tworząc klub sportowy Mistrzowie Wody, nie są tu i teraz medale mistrzostw igrzysk olimpijskich, bo to jest za wcześnie. Naszym celem jest zbudować wśród młodzieży takie podstawowe życiowe czynności jak pokora, jak szacunek, jak wzajemna rywalizacja, umiejętność poruszania się w grupie i to jest najważniejsze, takie głupia czynność, mówiąc dzień dobry, dziękuję, do widzenia, dzisiejsza młodzież o tym zapomina, ja staram się to egzekwować wśród młodzieży i dla mnie takie wychowanie człowieczeństwa przez sport i przez dobrą zabawę, to jest cel tu i teraz, natomiast cieszymy się, że w przeciągu roku, przez intensywną pracę, nasz klub ma fajną grupę, zdobywamy medale na tutaj wielkopolskich arenach już teraz, pomimo bardzo krótkiego stażu i to cieszy, i to bawi, i motywuje do dalszej pracy.
Dziękujemy za rozmowę, a teraz błyskawicznie przenosimy się na mecz pierwszej ligi koszykarzy Enea Basket Poznań Resowia, zacięte spotkanie, końcówka czwartej kwarty. Czy meczu, to się okaże. Krzysztof Ratajczak.
30 sekund do zakończenia. Na stojąco kibice w hali przy drodze Dębińskiej oglądają to spotkanie. 96-95. Enea Basket prowadzi z Optim Energią Polską Resowią. 20 sekund już teraz do końca. Jeden punkt przewagi. Goście na 3 minuty i 20 sekund przed końcem tego meczu. Po trójce Macieja Koperskiego objęli prowadzenie jednopunktowe. 90-89. I oni prowadzili. Później był remis 93-93. Wtedy przy rzucie za 3 punkty faulowany był i cały czas jest poza boiskiem kontuzjowany Andrzej Krajewski. No i były 3 rzuty wolne zamienione przez Kacpra Mąkowskiego na 3 punkty. Wtedy zrobiło się 96-93. A teraz po kolejnym faulu na 20 sekund przed końcem James Washington. 2 rzuty wolne, 2 celne. 98-95 i oczywiście przerywa na żądanie coacha drużyny rzeszowskiej Marka Zapałowskiego. Ależ emocje w tym meczu o 15 kolejki. No emocje godne Światowego Dnia Koszykówki. W 1891 roku 21 grudnia pierwsze koszykarskie spotkanie się odbyło. Wspominaliśmy o 40 urodzinach prezesa Enea Basketu Poznań Przemysława Szurka, a więc taki jubileusz trochę dzisiaj jest, no i przydałoby się poznańskie zwycięstwo, nie ukrywamy. Jeszcze ta przerwa, jeszcze trenerskie uwagi przekazywane, jeszcze skupieni wokół nowego trenera Edmundsa Walejko, koszykarze NEI Basketu Poznań. Już jednak podbiega pani Natalia Gwizdała, jeden z arbitrów tego spotkania, obok głównego Tomasza Konopackiego i Krystiana Michalskiego, już wzywają sędziowie na parkiet obie drużyny. No i są poznaniacy, jest James Washington, jest rozgrywający także kapitalne zawody Michał Stopierzyński, jest Patryk Stankowski, jest z dziewiątką Konrad Rosiński i któż tam dołącza? Ten, który wykazał się stalowymi nerwami przy tych rzutach wolnych, zastępcy Andrzeja Krajewskiego, te wolne wykonywał właśnie Kacper Mąkowski, 31 ma numer ten chłopak na białej koszulce i gramy, kto zaczynają rzeszowianie, 18 sekund, kibice szaleją tutaj na trybunach, prawie 800 osób, czyli komplet, wśród nich Eugeniusz Kijewski, Wojtek Krajewski, ci, którzy pamiętają najlepsze czasy poznańskiej koszykówki, a teraz ten niesamowity Kacper Młynarski nie trafia, jaka będzie decyzja sędziów, 10 sekund i 4 dziesiąte do zakończenia, jeszcze zmiany w drużynie poznańskiej, jeszcze trener Walejko wzywa gracza, my na linii rzutów wolnych oglądać je będziemy, Stupnickiego, tak jest, Stupnicki, gracz z numerem drugim, Jakub Stupnicki, niewysoki, 184 centymetry, jeszcze jakieś tam dyskusje, jeszcze podbiegają do sędziów, jeszcze jakieś narady, czy tu nie ma jakiegoś orzeczenia, na pewno będą dwa rzuty wolne, bo jest wyraźna sygnalizacja i teraz naradzają się do końca, no tam Stupnicki stoi na linii rzutów wolnych, jest rzut pierwszy celny, to jest 96 punkt dla graczy drużyny z Podkarpacia, ale 98 punktów po stronie ekipy poznańskiej. Stupnicki po raz kolejny na linii rzutów wolnych, nie trafia, to była świadoma zagrywka, piłka będzie dla poznaniaków. A więc chwila oddechu, no można, będą faulować się pewnie gracze Resowi teraz. Stopierzyński, jaką taktykę wymyśli trener Edmunds Walejko. On marzy o tym, żeby zadebiutować tutaj zwycięstwem w meczu. Było, nie było wyżej notowaną drużyną Rzeszowa. Ostatnio była ta błyskawiczna zamiana Marcina Kozińskiego na łoteckiego szkoleniowca, który świętował przecież całkiem niedawno awans do ekstraklasy z drużyną miasta Szkła Krosno. Washington faulowany. Troszkę to jeszcze potrwa. Błyskawicznie do Washingtona doskoczył gracz z numerem 44 Kacper Indyk, no i oczywiście arbitrzy musieli zagwizdać, się będą dwa rzuty wolne, bo już grubo ponad 5 przewinili tej ostatniej kwarcie mają oba zespoły. Washington, państwo ściskajcie kciuki, 98 do 96 i już 99, bo Amerykanin nie pomylił się, spokojnie wyciągnął tę lewą rękę, elastycznie wepchnął piłkę z dłoni, a później ta piłka zatrzepotała w koszu, ależ tutaj szaleństwo przy drodze Dębińskiej, Washington się nie myli, brawo, brawo James, 100 do 96, ale zegar ani drgnął, 8 sekund i 9 dziesiątych. Gramy dalej, mało czasu i 4 punkty straty mają rzeszowianie, a więc to może być dramatyczne, ale happy endem końcówka bez faulu, teraz panowie tutaj rzut za 3 niewiele chyba zmieni, nie trafiają, jeszcze piłka tańczy, a czas się kończy, brawo, brawo, 100 do 96 w meczu 15 kolejki pierwszej ligi męskiej koszykówki. Drużyna NEI Basketu Poznań w debiucie trenera Edmundsa Walejko pokonuje OPP Team Energię Polską Resowie. 4 punkty, dramaturgia do samego końca, przeogromna, kibice szczęśliwi, zadowoleni, patrzę z daleka na Eugeniusza Kijewskiego, też się uśmiechnął, bo takie mecze w święto światowej koszykówki muszą się podobać, a gdy kończą się poznańską wygraną, to tym lepiej. Przypominamy raz jeszcze na basket Poznań kontra Resowia w pierwszej lidze koszykarzy. Po dramatycznej końcówce jednak wygrana gospodarzy ze stolicy Wielkopolski 100-96. No i z tymi dobrymi wieściami oddaję głos do studia Radia Poznań.
Dziękujemy bardzo. Dramatyczną końcówkę tego spotkania i także wcześniejsze kwarty relacjonował na naszej antenie Krzysztof Ratajczak. To był dobry dzień dla poznańskiej koszykówki, Grzegorz.
Tak, dlatego, że w Ekstraklasie koszykarek Enea ZS Politechnika Poznań wygrał wyjazdowe spotkanie z Wichosiem Jelenia Góra 93-62. Także dzisiaj piłka ręczna, ale tutaj odmienne nastroje. Męska drużyna z Kalisza, Netland MKS, wygrał u siebie ze Stalą Mielec 27-24, natomiast Ruch Szczypiorno Kalisz przegrał na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce 21-34. Za granicą dzisiaj wydarzeniem z polskiego punktu widzenia numer 1 konkursy skoków narciarskich Pucharu Świata w Engelbergu. Kacper Tomasiak zajął dobre 5. miejsce, Paweł Wąsek był 13, Kamil Stoch 18, a Maciej Kot 27. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, 37. zwycięstwo w karierze tego zawodnika, drugi Słoweniec Domen Prewc, a trzeci Niemiec Felix Hoffmann. Skakały też w Engelbergu panie. Anna Twardorz zajęła 21. miejsca, wygrała Słowenka Mika Prewc. Przeglądam jeszcze najświeższe informacje agencyjne, gdyż konkurs w Engelbergu, jeśli chodzi o skoki narciarskie, to był ostatni sprawdzian przed turniejem czterech skoczni i już mamy skład na turniej czterech skoczni ogłoszony przez trenera, zatem pojadą na dwie niemieckie i dwie austriackie skocznie skakać Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła będą reprezentować Polskę w rozpoczynającym się 28 grudnia turnieju czterech skoczni. Taka jest decyzja trenera kadry Macieja Maciusiaka.
To skoro jesteśmy przy składach, to jeszcze skład dzisiejszej audycji w sportowym rytmie. Program realizował Jarosław Pachczyński. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Grzegorz Hałasik
i Wojciech Bernard.